Cześć kochani! Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć historię, która wydarzyła się kilka lat temu i niestety należy do tych nierozwiązanych. Niemniej chciałabym wierzyć, że kiedyś nastąpi przełom i prawda wyjdzie na jaw. Może znajdą się nowi świadkowie, a policji uda się ustalić nowe fakty, które pomogą schwytać winnego. Jednak bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was na nowy odcinek podcastu. Przenieśmy się do roku 2017, do wsi Zabór, położonej w województwie lubuskim, niedaleko Zielonej Góry. To właśnie tutaj mieszkała 38-letnia Krystyna. W źródłach nie ma zbyt dużo informacji na temat kobiety. Wiadomo jednak, że Krystyna była mężatką i posiadała czwórkę dzieci. Na co dzień mieszkała we wsi Zabór, natomiast raz na jakiś czas wyjeżdżała do pracy za granicę, a dokładnie do Niemiec. Czym się tam zajmowała i gdzie dokładnie pracowała? Niestety nie jestem w stanie tego Wam powiedzieć, bo to nie jest doprecyzowane w źródłach. Niemniej, tak jak już wspomniałam w poprzednim odcinku, wyjazd za granicę do pracy jest częstą praktyką. Zapewne wiele osób ma jakieś bliskie osoby, które decydują się na takie rozwiązanie. Ja sama znam różne osoby, które na wakacje czy też sezonowo wyjeżdżały, aby zarobić większe pieniądze. I możliwe, że w przypadku Krystyny też tak było, że w Niemczech podejmowała się sezonowej pracy, jednak to w Polsce miała swoją rodzinę i tak naprawdę całe swoje życie. 15 stycznia 2017 roku Krystyna spędzała czas w domu. Według rekonstrukcji przedstawionej w magazynie kryminalnym 997, link do materiału zostawiam Wam w źródłach, kobieta tego dnia spożywała alkohol. W materiale została podana również informacja, że zarówno Krystyna, jak i jej mąż i syn mieli już wcześniej problemy z prawem i byli znani policji. Obaj mężczyźni mieli założoną niebieską kartę. Kobieta natomiast często wszczynała awantury. Głównie wtedy, kiedy była pijana. W 2016 roku w trakcie jednej z kłótni zaatakowała swojego syna nożem, za co została zatrzymana. Na podstawie tych informacji można wywnioskować, że w tym domu nie działo się najlepiej. I właśnie wieczorem 15 stycznia doszło do kolejnej kłótni. Kobieta była pijana i zaczęła się awanturować. Sytuacja ta była bardzo dynamiczna i z czasem przerodziła się w szamotaninę pomiędzy nią a jej partnerem. Po tej całej kłótni około godziny 22 kobieta wyszła ze swojego domu. Tutaj muszę zaznaczyć, że w jednym ze źródeł znalazłam trochę inną wersję tego wieczoru. Według artykułu na stronie fakt.pl kłótnia dość szybko została zażegnana. Kobieta miała położyć swoje dzieci do łóżek, a później wraz z mężem również pójść spać. I dopiero między północą a godziną pierwszą Krystyna wstała, ubrała się i wyszła z domu. Jak w takim razie wyglądał rzeczywiście ten wieczór? Trudno ocenić. Jednak ja jestem bardziej skłonna ku wersji z magazynu kryminalnego 997, tym bardziej, że jest to spójne z tym, co udało się ustalić śledczym. Jednak zarówno w tym materiale, jak i w artykule zostało wspomniane, że tego wieczoru doszło do awantury pomiędzy Krystyną a jej mężem i kobieta w pewnym momencie wyszła z domu. Warto podkreślić, że Krystyna wychodząc z domu nie zabrała ze sobą ani komórki, ani dokumentów. To wszystko zostawiła w domu. Mąż Krystyny początkowo nie przejął się tym, twierdząc, że kobieta za kilka dni wróci z powrotem. Z tej rekonstrukcji wynika, że to mógł być nie pierwszy raz, gdy Krystyna na jakiś czas opuściła swój dom. Jednak nie zostało doprecyzowane, jak często to się zdarzało. Gdy syn kobiety zauważył, że jego mama zostawiła swoje rzeczy w domu, był bardzo zdziwiony, ponieważ według niego nie było to podobne do Krystyny. Chwilę później wziął telefon kobiety i zadzwonił do swojej dziewczyny. W trakcie rozmowy opowiedział o całej tej sytuacji, czyli o awanturze oraz o tym, że jego matka wyszła z domu, a oni nie wiedzą, gdzie teraz jest. W rekonstrukcji zostało przedstawione, że chłopak powiedział, że Krystyna jest niebezpieczna i że się jej boi. W trakcie, gdy chłopak rozmawiał przez telefon, jego ojciec ubrał się i też postanowił wyjść z domu. Na pytanie syna, gdzie wychodzi, odpowiedział, że idzie po drewno i za chwilę wróci. Cała ta sytuacja miała miejsce około 20 minut po wyjściu Krystyny i mężczyzny nie było około 40 minut w domu. Tego wieczoru Krystyna nie wróciła już do domu. Nie wróciła też przez kolejne dni i tygodnie. Nikt od 15 stycznia 2017 roku nie widział już kobiety. Mąż Krystyny dopiero kilka dni później, a dokładnie 22 stycznia, zgłosił na policję zaginięcie swojej żony. Pewnie niektórym z Was nasuwa się teraz pytanie, dlaczego tak późno. Mężczyzna tłumaczył to tym, że Krystyna wcześniej znikała z domu na kilka dni, jednak zawsze po jakimś czasie wracała. Śledczy po przyjęciu zgłoszenia starali się ustalić, gdzie może być kobieta. Niemniej przez jakiś czas nie było żadnych nowych informacji o losie Krystyny. Na przełom trzeba było czekać ponad miesiąc. Prawda o tym, co się stało z kobietą, wyszła dopiero 25 lutego 2017 roku. Tego dnia w lesie w Zielonej Górze miała miejsce wycinka drzew. Pracownicy, którzy byli do tego zadania zatrudnieni, w pewnym momencie zauważyli coś, co zwróciło ich uwagę. Podeszli do tego miejsca i zauważyli, że z ziemi wystają ludzkie nogi. Po makabrycznym odkryciu od razu powiadomili policję. Śledczy przyjechali na wskazane miejsce i zabezpieczyli ciało, które było zakopane w lesie, głową w dół. Pracujący w tym miejscu technicy kryminalistyczni oraz prokurator po odkopaniu zwłok oświadczyli, że należą one do kobiety. Temperatura oraz warunki, które wtedy panowały, spowodowały, że zwłoki nie uległy jeszcze rozkładowi i były w dobrym stanie. Dzięki pozostałym śladom na ciele można było stwierdzić, że ofiara została zamordowana. To zostało potwierdzone w trakcie sekcji zwłok. Patomorfolog jako przyczynę śmierci podał uduszenie. Stało się to albo na skutek zadzierzgnięcia, albo dławienia ręką. Lekarz odkrył też na zwłokach, i tutaj cytat, powierzchowne obrażenia mogące pochodzić od działania z niewielką lub średnią siłą narzędzia lub od uderzenia o takie narzędzie. Najprawdopodobniej powstały one, gdy ofiara się broniła, bądź też sprawca zaatakował ją i pobił. Śledczy w trakcie prowadzonych czynności ustalili, że miejsce odnalezienia ciała nie było jednocześnie miejscem zbrodni. Czyli ktoś po dokonaniu zabójstwa przetransportował ciało i ukrył je w lesie, zasypując ziemią. I tutaj muszę podkreślić, że niestety nie dotarłam do informacji, na podstawie jakich dowodów śledczy ustalili, że miejsce odnalezienia ciała nie jest też miejscem zabójstwa. Mimo wielu dowodów i zabezpieczonych materiałów, funkcjonariuszom nie udało się ustalić dokładnej daty zabójstwa. Niemniej już wtedy wiedzieli, że odnalezione ciało to zwłoki 38-letniej Krystyny z Zaboru, chociaż ta wiadomość nie została podana do informacji publicznej. Po dokonaniu makabrycznego odkrycia zostało wszczęte śledztwo. Na tym etapie policja oraz prokuratura nie zdradzała zbyt wielu szczegółów i nie dzieliła się też z ustaleniami odnośnie śmierci kobiety. Niemniej na miejscu zbrodni zabezpieczono wiele różnych śladów i dowodów, w tym ślady opon samochodu. Podejrzewano, że mogły one należeć do auta, którym mógł poruszać się zabójca. W artykule na stronie Faktu zostało również podane, że śledczy próbowali porównać zabezpieczone odciski opon z oponami samochodu, który należał do jednej z osób z bliskiego otoczenia Krystyny. Na miejsce zbrodni sprowadzono też wyszkolone psy, które pomagały w przeszukiwaniu terenu. I tutaj, moim zdaniem, bardzo ciekawe jest to, że te specjalistyczne psy pomagały też przy innych poszukiwaniach, m.in. ciała Ewy Tylman, które miało miejsce w Poznaniu. Śledczy bardzo długo nie podawali żadnych informacji do opinii publicznej. Nie jest to nic dziwnego. Dla dobra śledztwa bardzo często tak właśnie to wygląda. W lipcu 2017 roku funkcjonariusze opublikowali natomiast jeden dowód, który został znaleziony przy ciele kobiety. Dokładnie było to zdjęcie kluczyków do samochodu marki Kia. Mieli nadzieję, że ktoś zidentyfikuje te kluczyki i zgłosi się na policję z cenną informacją. Tak jednak niestety się nie stało. Z nieoficjalnych źródeł, do których udało się dotrzeć dziennikarzom m.in. Gazety Lubelskiej, policja podejrzewała, że sprawcą może być osoba z bliskiego otoczenia kobiety. Podobno od samego początku ta osoba była brana pod uwagę przez śledczych, niemniej nic nie udało się jej udowodnić. Jednak kim był ten podejrzany, to niestety nie zostało doprecyzowane. W 2018 roku policji dalej nie udało się schwytać winnego. Wtedy też w związku z brakiem możliwości wykrycia sprawcy, śledztwo zostało umorzone. Jednak nie oznacza to, że sprawca nigdy nie zostanie schwytany, ponieważ sprawa nie została zapomniana. W przyszłości, gdyby pojawiły się nowe tropy, śledztwo mogłoby zostać wznowione. W tym przypadku sprawa przedawni się dopiero po 30 latach. O tym, że sprawa nie została zapomniana, może świadczyć właśnie powstanie materiału, który został przedstawiony w magazynie kryminalnym 997 w lutym 2019 roku, czyli ponad pół roku po umorzeniu śledztwa. I tutaj chcę Wam opowiedzieć, co zostało w nim przedstawione. W programie oprócz przedstawienia najbardziej prawdopodobnej rekonstrukcji zdarzeń wypowiedzieli się też nadkomisarz pracujący w Komendzie Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim oraz oficer lubuskiej policji. W trakcie rozmowy pomiędzy prowadzącym a zaproszonymi przedstawicielami policji padło pytanie, czy śmierć Krystyny była zabójstwem, czy może jednak samobójstwem. Policjant, który odpowiedział na to pytanie, przekazał informację, że bardzo szeroko były sprawdzane różne wersje, tak aby jedne wykluczyć oraz wskazać te najbardziej prawdopodobne. W toku prowadzonych czynności, które jak podkreśla, były bardzo intensywne, policja skłaniała się do tego, że kobieta została zamordowana. Śledczy choć początkowo brali pod uwagę, że może kobieta popełniła samobójstwo, a jej mąż w trosce o to, żeby dzieci tego nie zobaczyły, zabrał zwłoki kobiety i ukrył w lesie, to jednak z czasem odrzucili taką wersję zdarzeń. Nadkomisarz podkreślił, że obecnie zakładają, że to było jednak zabójstwo, choć nie zamykają się na wszelkie informacje oraz sugestie od osób, które mogą cokolwiek ważnego wiedzieć o tej sprawie. W materiale zostało też powiedziane, że na ówczesną chwilę nikt nie usłyszał żadnych zarzutów, ponieważ policja w dalszym ciągu nie dysponuje wystarczającym materiałem dowodowym, aby kogokolwiek oskarżyć. Poruszono też wątek tego, kim była Krystyna i jak wyglądało jej życie. Z takich ważnych informacji, o których wcześniej Wam nie wspomniałam, zostało dodane, że Krystyna 15 stycznia w ciągu dnia wypiła 10 piw. To jest bardzo duża ilość, więc na pewno kobieta nie była lekko wstawiona, a raczej mocno pijana. W domu w Zaborze były organizowane dość często imprezy, w trakcie których pojawiał się alkohol, a nawet narkotyki, jak to zostało powiedziane przez prowadzącego. Tak jak wcześniej Wam powiedziałam, takie libacje często kończyły się awanturami. Do policji już wcześniej docierały sygnały, że w tym domu nie dzieje się zbyt dobrze, dlatego starali się monitorować całą sytuację. To właśnie z tego powodu najprawdopodobniej została założona niebieska karta mężowi i synowi ofiary, a funkcjonariusze policji dość często odwiedzali rodzinę. Jedną z ciekawych informacji przedstawioną przez funkcjonariuszy w tym programie jest to, że rodzina Krystyny po całym tym zajściu spakowała się i gdzieś wyjechała. Śledczy dotarli do tego dopiero w momencie, gdy ustalali, co tak naprawdę się stało. Na koniec rozmowy policjanci potwierdzili, że mają swojego podejrzanego, jednak nie posiadają wystarczających dowodów, aby móc postawić mu zarzuty. Dlatego też w materiale pojawił się apel, że jeżeli ktoś coś wie, to powinien zgłosić się na policję. Śledczy wierzą, że z biegiem czasu ruszy kogoś sumienie i znajdzie się osoba, która opowie im, kto jest odpowiedzialny za śmierć Krystyny. I na tym chciałabym zakończyć dzisiejszy odcinek. Nie dotarłam do informacji, czy w tej sprawie zostało coś nowego ustalone, czy policja ma jakieś nowe dowody i czy pojawili się nowi świadkowie. Znalazłam natomiast artykuł z 2022 roku, który przypomniał o tej historii. Napisane jest w nim, że morderca w dalszym ciągu jest na wolności. Dlatego na tej podstawie śmiem twierdzić, że niestety zabójstwo Krystyny H. z Zaboru pozostaje nierozwiązane. Mam nadzieję natomiast, że kiedyś może jednak coś nowego uda się ustalić i sprawca bądź sprawcy zostaną ukarani. Odnośnie tej historii nie ma zbyt dużo materiałów oraz szczegółów, więc odcinek nie jest zbyt długi. Jednak gdy jakiś czas temu natknęłam się na tą sprawę, to od razu wiedziałam, że będę chciała ją Wam opowiedzieć. Liczyłam natomiast, że może coś nowego się pojawi. Jednak tak się nie stało. Chcę wierzyć, że jeszcze kiedyś będę mogła nagrać aktualizację tej sprawy, w której opowiem, kto był odpowiedzialny za śmierć Krystyny. Niemniej na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii. Zachęcam Was do pozostawienia komentarza oraz dania łapkę w górę, a także zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Bardzo mi miło, że jest u Was tyle i mam nadzieję, że niedługo usłyszymy się po raz kolejny. Trzymajcie się ciepło. Cześć.